Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie o poranku.
Jak to się stało? Donald Tusk tylko pojechał do Brukseli i udało się odblokować pieniądze, a Prawo i Sprawiedliwość przez tyle lat nie mogło odblokować tych środków.
Ja myślę, że przede wszystkim to kwestia wiarygodności i tego, że Unia Europejska po raz pierwszy od kilku dobrych lat po drugiej stronie ma w Polsce partnera, który chce rzeczowo rozmawiać o kwestii praworządności. Myślę, że największym kamieniem milowym albo największy kamień milowy w odblokowaniu tych środków unijnych poczyni obywatele, którzy poszli na wybory 15 października i wybrali prodemokratyczny i proeuropejski rząd. A reszta to już kwestia, myślę, że dobrej dyplomacji i też faktu, że tak naprawdę rząd Donalda Tuska złożył stosowny wniosek, żeby te środki odblokować oraz też poczynił już pewne kierunki, kroki prawne w kierunku odblokowania tej złej sytuacji, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce.
Ja to wszystko rozumiem, tylko wie pan, jak to na zewnątrz wygląda, albo przynajmniej w oczach polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, no tak, no to wcale nie chodziło o żadną zmianę prawa, żadną praworządność, tylko chodziło o to, że wam się po prostu nie podobał rząd w Polsce.
Ja myślę, że tak mogą mówić tylko ci, którzy są trochę złośliwi, nie potrafią się tym sukcesem Donalda Tuska cieszyć. Ja przypomnę i podkreślę to, że poza deklaracjami i chęcią otwarciem na rozmowę ze strony rządu Donalda Tuska, nasz nowy minister sprawiedliwości także wykazał intencję przystąpienia do europejskiej prokuratury po to, żeby europejskie instytucje mogły badać, czy prawidłowo są wydatkowane środki unijne. To też jest bardzo ważny kierunek i to też na pewno widzi Unia Europejska i myślę, że to też na końcu miało wpływ na ostateczną decyzję ze strony Unii Europejskiej, żeby te pieniądze popłynęły faktycznie jeszcze przed świętami, przed choinką do Polski, ale też, żeby kolejna zaliczka w wysokości już ponad 6 miliardów euro popłynęła do Polski w pierwszym albo na początku drugiego kwartału przyszłego roku.
Tylko przypomnijmy naszym słuchaczom, że pieniądze na KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, to są pieniądze, które były przeznaczone już dawno, dawno temu i one są przeznaczone na te wszystkie negatywne skutki, które wywołała w polskiej gospodarce, nie tylko polskiej, ale krajów europejskich, pandemia. I dopiero teraz otrzymujemy te pierwsze środki, te pierwsze zaliczki. Wśród nich są także pieniądze na zachodniopomorskie inwestycje, bo ich jest całkiem sporo, samorządowcy oczekują. Pan jako samorządowiec z krwi i kości, no to pan doskonale wie, jak bardzo Szczecin potrzebuje tych pieniędzy.
Tak, warto tutaj podkreślić, że na te pieniądze tak naprawdę polska gospodarka, Polki, Polacy czekają ponad 2 lata. Te pieniądze mogły być już 2 lata temu w Polsce, mogły zmieniać oblicze naszej ojczyzny. Niestety ten czas mamy zmarnowany, ale faktycznie ważne jest to i powinniśmy się z tego cieszyć, że one zostały odblokowane na inwestycje, między innymi te inwestycje, które będą blisko nas, ale też myślę, że to jest bardzo istotne, będą te środki też skierowane na inwestycje w odnawialne źródła energii po to, żebyśmy w przyszłości nie musieli sztucznie mrozić cen energii, tylko żebyśmy mieli dostęp do taniej energii i żebyśmy byli w pełni niezależni od tych surowców, które dzisiaj jesteśmy jako kraj zmuszeni importować z Rosji. Wracając do tych inwestycji, które pan wywołał, to oczywiście my jako zachodniopomorscy parlamentarzyści wiemy, co jest istotne i będziemy na pewno zabiegać o to, żeby Pomorze Zachodnie nie było pominięte, tylko żeby się rozwijało w sposób zrównoważony razem z całym krajem.
I zmienimy temat, porozmawiajmy teraz o finansowaniu in vitro. Temat doskonale panu znany, bo pana można było spotkać na ulicach Szczecina, jak pan zbierał podpisy za tym projektem obywatelskim o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Zaskoczyło pana to, że pan prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę?
Ja powiem tak, ja liczyłem w głębi serca i tak naprawdę liczyłem na to, że prezydent podpisze, chociaż no, też trzeba to odnotować i przypomnieć słuchaczom, że bodajże 10 lat temu prezydent podpisał się kiedyś pod takim projektem z inicjatywy posłów o karaniu w ogóle za wykonanie tej procedury in vitro karą więzienia. Więc no, były jakieś, jeżeli to tak mogę nazwać, znaki zapytania, czy na pewno prezydent stanie na wysokości zadania. Cieszę się, że nie zignorował też w obliczu powiedzmy sobie to dosyć szczerze, kryzysu demograficznego, tego, że rząd Donalda Tuska i nowy rząd koalicji 15 października chce z tym problemem demograficznym się uporać. Cieszę się, że prezydent podpisał. Myślę, że się na końcu trochę ugiął tego ciężaru i tej presji społecznej, bo tutaj warto przypomnieć, tak jak pan powiedział, nie tylko ja byłem zaangażowany w zbiórkę podpisów, ale zbiórkę podpisów pod tym obywatelskim projektem było zaangażowanych naprawdę setki, jak nie tysiące osób w całej Polsce. I to jest tak naprawdę dzisiaj dla młodych ludzi, którzy w sposób naturalny nie mogą posiadać potomstwa. Jedyna droga. Do tej pory ta procedura była tylko i wyłącznie dostępna dla osób o wyższym statusie materialnym. Cieszę się, że dzisiaj prawo do szczęścia, prawo do nadziei, prawo do posiadania swojego potomstwa mają wszyscy, a nie tylko ci, których na to stać. Więc finalnie oceniam tą decyzję prezydenta za dobrą i mam nadzieję, że ta współpraca i prezydent też jeszcze w najbliższych czasach nas zaskoczy tym, że będzie składał podpisy, mając na uwadze właśnie to, gdzie jest ciężar presji społecznej w kwestiach bardzo istotnych, ważnych, takich fundamentalnych dla polskiego społeczeństwa.
To tylko wytłumaczmy, że ta procedura nie była zabroniona do tego czasu. Ona była dostępna tylko na rynku prywatnym albo tam, gdzie ktoś mieszkał na danym terenie i rzeczywiście samorząd wziął na barki finansowania tych inwestycji. Na Pomorzu Zachodnim też było kilka takich samorządów, które rzeczywiście zaraz po zablokowaniu finansowania z budżetu państwa wzięły na swoje barki i te samorządy chciały dać możliwość takim parom, żeby rzeczywiście mieli potomstwo z tej procedury in vitro. Kolejny temat.
I tutaj, jeżeli mogę jeszcze tylko jednym słowem dopowiedzieć, oczywiście część samorządów tą procedurę refundowało, natomiast to też miało bardziej wymiar symboliczny niż realnie, dlatego że chociażby do mnie, jako do wówczas radnego miasta, zgłaszała się większa ilość osób chętnych, które chciały z tej procedury skorzystać, niż my jako samorząd mieliśmy przeznaczone w budżecie. I też trzeba zwrócić uwagę, że te budżety samorządów naprawdę były w trudnej sytuacji. My też będziemy pracować nad tym właśnie, żeby te budżety samorządów mogły być kierowane na to, co jest najważniejsze, czyli na inwestycje i na rozwiązywanie tych problemów na miejscu, a nie zajmowaniem się tematami, za które odpowiedzialne jest państwo. Przepraszam bardzo, panie redaktorze, tak jeszcze chciałem dopowiedzieć tutaj słuchaczom o tym ważnym fakcie.
To jeszcze tylko jedna posłanka, tak wytłumaczę, tylko jedna posłanka z państwa ugrupowania tłumaczyła, że to nie chodzi o generalnie Pomorze Zachodnie, bo jesteśmy na ścianie zachodniej, więc tutaj jest troszkę inaczej, natomiast dostęp do takiej procedury powinni mieć wszyscy także na ścianie wschodniej. To już tak kończąc temat in vitro.
Powinien być równy niezaprzeczalnie, panie redaktorze.
Kończąc temat in vitro i chciałem pana od razu zapytać o to, że o nowego kuratora oświaty, bo rozumiem, że takie są oczekiwania koalicjantów. Nowego kuratora oświaty powołuje nowy wojewoda zachodniopomorski. Cały czas czekamy na tego wojewodę. Pan też czeka na to, żeby zmienić kuratora oświaty na Pomorzu Zachodnim?
Ja myślę, że przede wszystkim uczniowie czekają na dużą zmianę w polskiej szkole i tą jaskółką nadziei na te dobre zmiany niewątpliwie jest nowa ministra, pani Barbara Nowacka, która z marszu przystąpiła do pełnienia swoich obowiązków i pierwsze zmiany personalne, jeżeli chodzi o kuratoria, zostały już poczynione. Na pierwszy rzut poszło odwołanie pani kurator z Małopolski. Ja myślę, że będziemy szli w całej Polsce i też była zapowiedź o tym, że będą kolejne i dymisje i później nominacje. Ja myślę, że przede wszystkim nowy kurator to powinien być ktoś, kto będzie miał na uwadze dobro dzieci i kurator nie powinien być prokuratorem. Kurator powinien przede wszystkim dbać o dobro ucznia, a nie o wprowadzanie jakiejś indoktrynacji i bycie reprezentantem jakiejś partii politycznej. Więc poczekajmy chwilkę też na te zmiany w zachodniopomorskim. One na pewno nadejdą szybko, ale oddajmy jakby tutaj te decyzje i możliwość ogłoszenia tych decyzji pani minister Barbarze Nowackiej.
Tylko zapytam, bo wymienia się dwa nazwiska, pani Urszula Pańka, dobrze panu znana koleżanka, a także Ewa Dudra, która jest wicestarostą Gryfina. Która byłaby lepsza, lepszym kuratorem oświaty na Pomorzu Zachodnim?
Ja myślę, że obie panie są niesamowicie kompetentne i obie panie by mogły sprostać temu zadaniu. Natomiast tak jak powiedziałem, są pewne prolegatywy, w tym wypadku wyłączną prolegatywą do powołania i do ogłoszenia przyszłej kurator oświaty w zachodniopomorskim jest pani minister edukacji Barbara Nowacka i tego będę się trzymał. Ja myślę, że te obie kandydatury ciekawie brzmią, natomiast poczekajmy na decyzję właściwej osoby, czyli pani minister edukacji.
I tak dotarliśmy do końca naszej poniedziałkowej rozmowy dnia. Gościem w twoim radiu był zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję pięknie za rozmowę i życzę cudownego całego tygodnia, nie tylko poniedziałku.